Błogosławiony, o Panie, Boże nasz, Królu Wszechświata, że nie stworzyłeś mnie niewiastą. Takimi słowami modlili się podczas zgromadzenia synagogalnego mężczyźni. Kobiety natomiast błogosławiły Boga za to, że uczynił je, tu cytat, wedle swej woli. Wezwanie to, proszę Państwa, bardzo dobrze odzwierciedla pozycję kobiety w społeczeństwie żydowskim czasów Jezusa. Pozycję kobiety, która i tak zdawała się być lepsza niż u ludów sąsiednich. Bardzo serdecznie, gorąco witam wszystkich Państwa zgromadzonych przed odbiornikami Radia Rodzina. Z tej strony przed mikrofonem ksiądz Mariusz Rosik. Jak co tydzień rozpoczynamy naszą biblijną refleksję. Dziś chciałbym ją poprowadzić nieco inaczej. Chciałbym, aby króciutki tekst pochodzący z Ewangelii Łukasza z 8 rozdziału, od samego początku tego rozdziału, aby ten króciutki tekst o niewiastach, które towarzyszyły Jezusowi podczas jego nauczania, stał się takim impulsem do dalszej refleksji na temat tego, jaki właśnie był status kobiety w życiu religijnym. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia ewangelista Łukasz w 8 rozdziale swego dzieła. Następnie Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Zaledwie 3 wiersze Łukaszowej Ewangelii. Te 3 krótkie wiersze jednak akcentują zupełną nowość w zestawieniu ze zwyczajami kulturowymi i społecznymi Palestyny czasów Jezusa. To nowum, ta nowość, to fakt, że kobiety były uczennicami rabbiego, były uczennicami Jezusa z Nazaretu. Niech więc, proszę Państwa, ten łukaszowy tekst stanie się pretekstem do omówienia bardziej problemowego zagadnienia, jakim jest sytuacja kobiet w życiu religijnym starożytnej Palestyny. Nie ulega wątpliwości, że w tym środowisku religijnym Palestyny I wieku status kobiety był nie tylko inny, ale trzeba to powiedzieć jasno, wręcz niższy, dużo niższy niż statut mężczyzny. W Biblii Hebrajskiej nie zanotowano żadnego prawnego tekstu, który przedstawiałby uzasadnienie do takiej dominacji mężczyzn nad kobietą, zwłaszcza w relacji mąż-żona. Nie ma takiego tekstu w Biblii Hebrajskiej. Żaden tekst biblijny odnoszący się do kobiet nie zawiera jakichkolwiek wzmianek ani o ich niższości duchowej, moralnej, a jednak w środowisku Starego Testamentu uważano to za fakt oczywisty, sam przez się zrozumiały. Starożytne Izraelitki żyły, proszę Państwa, w społeczności patriarchalnej, czyli tam, gdzie głową rodziny jest zawsze ojciec, gdzie władza dorosłych i wolnych mężczyzn była szczególnie wielka, zarówno prawnie, jak i faktycznie. I kobiety doświadczały tej władzy i takiej sytuacji już od chwili narodzin, bo o ile narodzinom chłopca towarzyszyła radość, nie zawsze tak było przy narodzinach dziewczynki. Niezamężna córka przynależała do ojca. Była niemalże traktowana jak własność ojca. Duży udział ojca w wyborze na przykład narzeczonego dla swojej córki nie dziwi aż tak bardzo, gdy weźmie się pod uwagę wiek młodej dziewczyny. Dlatego proszę Państwa, że wychodząc za mąż, dziewczyny były praktycznie jeszcze dziećmi, miały 12-13 lat. Nic więc dziwnego, że to ojciec przejmował inicjatywę w takim zamąż pójściu. Nawet w dekalogu, zwróćmy uwagę, wymienia się żonę, kobietę, obok innych przedmiotów, czy nawet zwierząt, prawda? Ostatnie przykazanie. Kobieta zresztą często nazywała swojego męża panem, albo nawet właścicielem. Mamy na to dowody w Starym Testamencie. Zatrzymajmy się nad kilkoma aspektami jednak bardziej religijnego, nie tyle społecznego, co religijnego życia kobiet w Palestynie za czasów Jezusa. Omówimy najpierw odniesienie kobiety do takich instytucji jak świątynia, jak synagoga, ale także wskażemy na religijne obowiązki i prawa kobiet, zwłaszcza jako matek, bo prawa kobiet jako żony poświęcimy temu osobny wieczór z Biblią w ręku. I wreszcie, proszę Państwa, w zakończeniu nakreślimy kilka zasadniczych rysów religijnych obowiązków kobiety w życiu domowym. Najpierw kobieta w świątyni i w synagodze. Ten niższy status kobiet, o którym dziś mówimy w życiu religijnym w stosunku do mężczyzn, naucznie uwidoczniony został już nawet w samej strukturze świątyni jerozolimskiej. Kobietom przeznaczono specjalnie dla nich wybudowany dziedziniec i nie wolno im było przekraczać granic tego dziedzińca. Mężczyźni szli dalej, bardziej w głąb, do wnętrza świątyni, natomiast kobiety musiały się na pewnym etapie zatrzymać. Oczywistym jest, że w okresie przewidzianym przez prawo, związanym z nieczystością rytualną, kobiety nie miały wstępu nawet do tego dziedzińca kobiet. Było tak zarówno po krwawieniu miesięcznym, albo też po urodzinach dziecka. Prawo bardzo jasno przewidywało, ile dni kobieta nie ma prawa wstępu do świątyni, nawet właśnie do miejsca przeznaczonego dla nich. Udział kobiet w kulcie regulowały także inne prawa. Otóż nieczystość po narodzinach dziecka zależała od płci niemowlęcia. Po narodzinach chłopca matka nie mogła zbliżać się do świątyni ani dotykać przedmiotów związanych z kultem przez 40 dni, a po narodzinach dziewczynki przez 80 dni. Już tutaj widać swoisty rozdźwięk pomiędzy statusem mężczyzn i kobiet. Odpowiedni przepis prawny zapisany w Księdze Kapłańskiej głosił tak. Jeśli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez 7 dni nieczysta. Potem ona pozostanie przez 33 dni dla swojego oczyszczenia, nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia. Mamy 7 dni i 33 dni, razem przez 40 dni kobiety nie mogły wchodzić do świątyni po urodzeniu chłopca. Po urodzeniu dziewczynki ten okres zwiększał się dwukrotnie. Również w synagogach, nie tylko w świątyni, ale także w synagogach, kobiety miały swoje jasno określone miejsce. Miejsce oddzielone od miejsca, w którym modlili się mężczyźni. Proszę Państwa, Talmud. Talmud to religijne dzieło, swoisty komentarz do Biblii hebrajskiej, zwłaszcza do Pięcioksięgu, którego ostateczna redakcja przypada na VI wiek po Chrystusie, zawiera taki oto zapis. Niewiasty są zwolnione z nakazów podanych w formie musisz, powinieneś oraz ze wszystkich, które należy wykonać w określonym czasie. Talmud zwalnia kobiety z wielu obowiązków religijnych, które nakładane są na mężczyzn. Na przykład kobiety nie musiały odmawiać codziennych modlitw, nie mogły studiować prawa mojżeszowego, nie miały obowiązku brać udziału w świętach pielgrzymich. Były trzy takie święta, co do których prawo zobowiązywało wszystkich mężczyzn do uczestnictwa w pielgrzymce do Jerozolimy. To była Pascha, to była Pięćdziesiątnica i to było Święto Namiotów. W to ostatnie święto, Święto Namiotów, kobiety na przykład nie musiały mieszkać w namiotach, tylko mężczyźni objęci byli takim nakazem. W naukach rabinów pojawia się częściowo uzasadnienie takiego zwolnienia z niektórych obowiązków religijnych. Otóż ze względu na dużą ilość prac domowych kobiety nie musiały wypełniać tych wszystkich obowiązków religijnych. Niektórzy rabini jednak uważali nieco inaczej. Niektórzy rabini uważali, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety powinny na równi wykonywać obowiązki religijne. Widzimy więc, proszę Państwa, że choć zasadniczo ten status kobiety jest dużo niższy, to jednak w naukach niektórych rabinów zdaje się pobrzmiewać takie światło, aby ukazywać równość w obowiązkach religijnych mężczyzn i kobiet. A jakie były religijne obowiązki kobiety jako matki? Otóż, proszę Państwa, choć religijne wychowanie dzieci, zwłaszcza synów, należało do ojca rodziny, to matka bardzo często wspomagała go w tym zadaniu. Po narodzinach dziecka zarówno matka, jak i położnica musiały przejść wspomniany już czas rytualnego oczyszczenia. To oczyszczenie dokonywało się poprzez całkowite zanurzenie w wodzie, w takim specjalnym basenie rytualnym, zwanym mykwą. Kobieta musiała całkowicie po minięciu tego czasu nieczystości rytualnej dokonać rytualnego obmycia poprzez zanurzenie. Kobieta, która dokonuje takiego zanurzenia w wodzie, takiej kobiecie towarzyszyła jeszcze inna młoda dziewczyna, aby sprawdzić, że rzeczywiście to zanurzenie jest całkowite, że nie ma żadnego miejsca na ciele, które by pozostało suche. Niekiedy także przy takim obrządku obecny był mąż, co według rytuału religijnego miało umacniać zażyłość pomiędzy małżonkami. Po takiej rytualnej kąpieli kobieta musiała złożyć ofiarę za swoje oczyszczenie. Najubożsi ofiarować powinni parę synagorlic albo gołębi. Tak było, proszę Państwa, w przypadku Józefa i Maryi, którzy poszli do świątyni i tam właśnie taką ofiarę złożyli po narodzinach Jezusa. Natomiast w przypadku urodzenia dziewczynki okres oczyszczenia wydłużał się, o czym już wspomnieliśmy, a szczegółowe przepisy dotyczące różnego rodzaju ofiar zostały omówione dokładnie w Księdze Powtórzonego Prawa i w Księdze Kapłańskiej. Proszę Państwa, Izraelici żywili głębokie przekonanie, że Syn Pierworodny jest szczególną własnością Boga. Opierali się w tym swoim przekonaniu na fragmencie Księgi Wyjścia. Otóż w 13 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy tak. Bóg mówi, poświęcicie mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do mnie należeć będą pierwociny łona matczynego, zarówno człowiek, jak i zwierzę. Pierwowzoru takiej tradycji wykupu pierworodnych należy szukać, proszę Państwa, już w ofierze Izaaka. Znamy tę scenę, kiedy Abraham prowadzi swojego Izaaka, by go złożyć w ofierze, a Bóg w ostatniej chwili sam upatrzył sobie jagnię na całopalenie, przez co oszczędził syna Abrahama. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, taką sytuację, że każdy pierworodny ma być poświęcony Panu, zgodnie z prawem, że w każdej rodzinie pierwszy syn, który się narodzi, zostaje oddany na służbę do świątyni. To wręcz z punktu widzenia fizycznego jest niemożliwe, bo świątynia nie byłaby w stanie pomieścić tylu chłopców czy tylu sług świątyni, z których później może rekrutowaliby się czy kapłani, czy lewici, czy może inni służący w świątyni. Dlatego należało zanieść takie niemowlę do świątyni, ofiarować je Bogu, czyli oddać, dokładnie tak jak mówi Księga Wyjścia, poświęcicie mi wszystko pierworodne, a później prawo zezwalało na wykup tego pierworodnego. Stąd taka właśnie nazwa, wykup pierworodnych. Składano na przykład dwa młode gołębie i zabierano dziecko z powrotem do domu. Wiemy, że pierworodnym synom przysługiwały specjalne przywileje, specjalne błogosławieństwo ojca, podwójna część dziedzictwa, także przywództwo w rodzie. Pierworództwo jednak mogło być utracone. Kiedy? Wtedy, gdy pierworodny syn popełniał jakieś ciężkie przestępstwo. W przypadku, gdy rodziły się bliźnięta, to ten, który pierwszy ujrzał światło dzienne, co naturalne zresztą, uważany był za pierworodnego. Proszę Państwa, matka miała bardzo duży udział w wychowaniu religijnym dziecka, choć ten obowiązek spoczywał zasadniczo na ojcu, to matka wspomagała ojca, na przykład w nauce modlitw, w nauce przepisów prawa, aczkolwiek to tylko chłopcy mogli korzystać z edukacji przysynagogalnej, dziewczynki nie, to jednak w domu matki również uczyły modlitw swoje dzieci, swoje pociechy. Uczyły na przykład o czystości, nieczystości rytualnej. To bardzo ważny aspekt religijności Izraela. Matki także przekazywały zasady życia moralnego, ponieważ, jak wspomniano, kobiety nie korzystały z tej szkolnej edukacji, w przeważającej mierze pozostawały osobami niepiśmiennymi. Nie uczyły więc dzieci ani sztuki czytania, ani pisania, ale zasad religijnego postępowania. Przekazywały te zasady ustnie, także poprzez przykład codziennego życia. Tak to właśnie było, proszę Państwa, za czasów Jezusa. Na kobietę spadał taki ciężar, bardzo w pewnym sensie naturalny, większości domowych obowiązków. To ona musiała też pilnować trzód, uprawiać rolę, wypiek chleba, przygotowanie pożywienia. Natomiast w sprawach publicznych kobiety zabierały głos tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach. Wspomniany już dzisiaj Talmud, czyli to religijne dzieło, religijne pismo, komentarz do Tory, zapisał, proszę Państwa, wiele pogardliwych niestety stwierdzeń odnośnie kobiet. Na przykład możemy tam odnaleźć takie zdania. To, czego kobieta pragnie dla siebie najbardziej, to ozdoby. Inny cytat. Kobiety są leniwe. Przepraszam, tak bardzo króciutko, jednoznacznie stwierdzony taki stan czy cecha kobiet. Albo w innym miejscu. Kobiety są gadatliwe. Inny traktat dopełnia to ostatnie stwierdzenie i mówi, cytuję, z 10 miar gadulstwa, które upadły na świat, 9 zabrały kobiety, a 1 reszta świata. Nie zawsze jednak, proszę Państwa, z nauk rabinów tchnęła taka niechęć do kobiet. Wspomnieliśmy już o tym, że byli rabini, którzy właściwie starali się ukazywać równość pomiędzy mężczyzną i kobietą. I na przykład jednym z takich nauczycieli żydowskich był nauczyciel świętego Pawła, Gamaliel. Przypisywana mu jest właśnie w Talmudzie taka oto opowieść. Pewien cesarz rzekł do mędrca: twój Bóg jest złodziejem. By stworzyć niewiastę, musiał uśpionemu Adamowi ukraść żebro. Mędrzec był nieco zakłopotany i nie wiedział, co odpowiedzieć, ale wtedy córka owego mędrca rzekła: pozwól, abym ja załatwiła to sama. Poszła do cesarza i oświadczyła mu: zanosimy skargę. O cóż to? Zapytał cesarz. Tej nocy złodzieje dostali się do naszego domu i skrabli nam srebrną konewkę, a zamiast niej zostawili złotą. I wtedy cesarz miał odpowiedzieć: szkoda, że nie mam co noc takich odwiedzin złodziei. I zaśmiał się. A to właśnie uczynił nasz Bóg, rzekła kobieta. Zabrał pierwszemu człowiekowi zwykłe żebro, a w zamian dał mu niewiastę. Tak właśnie rezolutnie w takiej opowieści Gamaliel, nauczyciel świętego Pawła, ukazuje wielkość kobiety. I ten optymistyczny akcent, proszę Państwa, niech zakończy nasze dzisiejsze rozważania. Obecność kobiet więc przy Jezusie, nauczycielu, to zupełna nowość w Palestynie pierwszego wieku, to jednocześnie nobilitacja kobiet, to wyraz szacunku i wyraz przychylnej postawy Jezusa wobec kobiet. Dla mnie również, proszę Państwa, przychylna postawa Państwa wobec Radia Rodzina i wobec mnie może wyrazić się w tym, że za tydzień znów spotkamy się na wspólnym wieczorze z Biblią w ręku, na co bardzo serdecznie i gorąco zapraszam. Życzę wspaniałych snów i dobrej nocy. Ksiądz Mariusz Rosik.